Teraz, panie i panowie, gość zapowiadany, pan dr Grzegorz Pszkit. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Panie Grzegorzu, pierwsze ważne pytanie. Jak pan trafił na Szmaragdową Wyspę? Bo zaraz o tych wszystkich medycznościach będziemy sobie opowiadać i rozmawiać. Natomiast jakie były powody, że utytułowany, dyplomowany pan dr Grzegorz Pszkit pojawił się pod niebem Hibernii?
Znaczy, myślę, że jedna z najczęstszych przyczyn migracji, w ogóle jestem migrantem ekonomicznym. Stwierdziłem w pewnym momencie w Polsce, że niestety, ale w takich warunkach i w takiej sytuacji, jak polska opieka zdrowotna funkcjonuje, to ja chyba jednak nie mam zamiaru na takich warunkach pracować, więc postanowiłem przyjechać do Irlandii i tak zostałem.
Jak długo już pan jest w Irlandii, panie Grzegorzu?
6 lat ponad już.
Ponad 6 lat. Porównując możliwości naszej służby medycznej, oczywiście z wieloletnimi, dziesięcioleciami zaniedbań, a z delikatną materią irlandzkiej służby zdrowia, która też jest często krytykowana, plusy, minusy obu, albo cechy wspólne, panie Grzegorzu?
Na pewno... W Polsce problem jest duży, myślę, z komunikacją i z tym, że wszystko próbujemy robić w szpitalach, w miejscach wysokospecjalistycznych, gdzie tak naprawdę te miejsca powinny się zajmować najbardziej, tak myślę przynajmniej, najbardziej kompleksowymi, najbardziej trudnymi przypadkami, a tyle, ile się da ogarnąć, zbadać, prowadzić lokalnie, tyle powinno, myślę, się prowadzić. I to jest też różnica, myślę, w POZ-ach czy w DP, w zależności jak na to spojrzymy, między Polską a Irlandią. W Polsce z mojego doświadczenia wynika tak, że lekarz rodziny jest troszkę obserwowany jako taki trochę biurokrata. Nie ujmując niczego kolegom oczywiście, bo wiadomo, że oni też są wyedukowani, też mają swoje zdolności, ale często jest tak, że ludzie idą po skierowania i to obserwujemy tutaj również, że kiedy mamy naszych rodaków, którzy są świeżymi imigrantami, to oni często do nas przychodzą jako do GP, jako do lekarzy rodzinnych tutaj i mówią wprost, że oni chcą skierowanie tu i tam. I dopiero kiedy staramy się wejść głębiej, okej, no ale co się dzieje, dlaczego, co myśli, że jest nie tak. Okazuje się, że możemy to sprawnie załatwić na miejscu. Więc to jest jedna z tych rzeczy. Druga z tych rzeczy w kwestii, myślę, nawet szkolenia osób, które dopiero wchodzą w system specjalizacyjny, czyli skończyły studia, zrobiły swój staż podyplomowy, próbują się teraz specjalizować w tej swojej dziedzinie. Mam wrażenie, że tutaj w Irlandii jest dużo większe wsparcie dla tych osób, które dopiero wchodzą w specjalizację, wchodzą w te bardziej szczegółowe i skomplikowane aspekty zdrowia i leczenia. Jest więcej dialogu, więcej wsparcia od strony starszych kolegów.
No i coś nam się urwało, panie i panowie, przez chwilę, ale tak to jest na antenie Radia Wnet, że tak to bywa. Raz jeszcze wywołam pana Grzegorza. Słyszymy się, panie Grzegorzu?
Słyszymy się, tak.
No to proszę kontynuować. Czasami tak coś jest, że w czasie tych covidowych historii, o których za chwilę będziemy rozmawiać, no nieco więcej osób korzysta z internetu i czasami coś tam się omsknie na łączach telefonicznych.
I sama kwestia też ilości, myślę, prawda? Bo jeśli dobrze pamiętam liczby, Polska ma najmniej lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców na poziomie 2,2, zdaje się. W Irlandii też nie jest to super, też nie jest ogromna liczba. Też irlandzki system ochrony zdrowia polega na migrantach, tak jak i na mnie, tak na kolegach i z Nigerii i z innych krajów z całego świata tak naprawdę, więc... No więc też ma swoje problemy, też ma jak na pewno wszyscy, którzy czekają czy na wizytę u specjalisty, czy na zabieg planowy, też ma bardzo długie listy oczekiwania. Ale wydaje mi się, no z punktu widzenia i pacjenta, kiedy miałem konieczność skorzystania i z lekarza, który pracuje, myślę, że ta komunikacja przede wszystkim, czyli to, co powoduje, że możemy uspokoić się, bo wiemy, okej, taki jest plan, to się teraz wydarzy, to będziemy robić. Myślę, że to troszkę może też uspokoić.
Grzegorz Pszkit, lekarz rodzinny, GP, jak mówimy, na Szmaragdowej Wyspie od 6 lat w Irlandii. Jest pan znany Rzeszy Polonii, ale również Irlandczykom z racji tego, że oswaja pan COVID-19, koronawirusa, opowiada pan w filmikach. I niektórzy mówią, a ja się z tym zgadzam, że tak naprawdę ten koronawirus gdzieś zabija w nas w ducha i serce. Natomiast musimy się nauczyć z tym koronawirusem, przestrzegając pewnych podstawowych zasad. Co pan mówi osobom, u których zdiagnozowano koronawirus i są bardziej niż bardzo przestraszone? Niektórzy widzą to w czarnych barwach. W ogóle jak należy z tym koronawirusem żyć? Najprostsze pytanie, panie Grzegorzu.
Najpierw myślę, że należy oddać zasługi. To nie ja tworzę te filmy, ja jakby występuję jako aktor, nazwijmy to. To jest fundacja NASC Ireland, czyli to jest fundacja, która stara się wspierać migrantów i uchodźców również w Irlandii. I oni wyszli właśnie z taką propozycją i jest tam wielu lekarzy, wielu medyków, którzy tłumaczą na różne języki informacje na temat COVID-a. Głównie po to, żeby wesprzeć migrantów, którzy nie zawsze mają angielski na takim poziomie, że rozumieją, co się dzieje, albo śledzą bardziej polskie media i później stawiają, okej, no to co ja mam w sumie teraz robić? Mam stosować się do tych instrukcji, które dostaję z Polski, czy tutaj lokalnie. W kwestii wirusa jako takiego problem myślę z COVID-em główny jest taki, że jesteśmy zakaźni, zanim pojawią się objawy. Czyli zanim zaczniemy czuć, że coś jest nie tak, dwa dni przed tym już możemy kogoś poczęstować tym wirusem. I dlatego ważne jest to utrzymywanie dystansu. Ja wiem, że to jest często też trudne ze względów logistycznych, czy jeżeli jest samotny rodzic, czy jeżeli mamy pracę, która wymaga, żeby ten kontakt z ludźmi był. I po to właśnie wprowadzamy te maseczki, po to wprowadzamy czyszczenie rąk, dezynfekowanie rąk. To wszystko ma służyć temu, żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko. Wiadomo, że nie ma sytuacji zupełnie wolnej od ryzyka, że nie ma sytuacji 100% pewnej, 100% bezpiecznej, no ale staramy się to ryzyko zmniejszyć jak najbardziej możemy. W kwestii samej infekcji jako takiej, jeżeli ktoś już został zdiagnozowany, ponownie staramy się ograniczyć jak bardzo możemy, czyli wtedy te wszystkie kontakty domowe również wchodzą w czas tak zwanego tutaj lokalnie restricted movements, czyli zostajemy w domu poza sytuacjami, kiedy musimy wyjść tak naprawdę do apteki czy po jedzenie. Poza tym powinniśmy zostać w domu i to jest przez okres 14 dni dla kontaktów potwierdzonej case'a, czyli osoby z wynikiem pozytywnym. I myślę, że tak, no wiadomo, że my się najbardziej boimy czarnych scenariuszy, mamy często tendencję do katastrofizowania. Większość osób przejdzie infekcję łagodnie. Większości osobom wystarczy trochę odpoczynku, bo jest duża szansa, że będziecie Państwo zmęczeni. Zwykły paracetamol, zwykły ibuprofen i czas. I należy tylko pamiętać, że czasami między dniem 5, 7, 5, 9 pojawia się troszkę pogorszenie stanu. Więc jeżeli będzie duszność, jeżeli coś się zmieni, jeżeli czujemy się naprawdę źle, jeszcze raz podnieść telefon, zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego. Tutaj warto też wspomnieć i przypomnieć Państwu, że czasami możemy się zastanawiać, okej, znowu muszę dzwonić, będę musiał zapłacić. W tej chwili jest tak, że rząd iracki płaci za te wszystkie konsultacje związane z koronawirusem, więc czy macie Państwo kartę medyczną, medical card, czy doctor visit card, czy jesteście tak zwanymi pacjentami prywatnymi, nie ma to żadnego znaczenia, więc proszę się nie martwić i dzwonić. I troszkę może z boku koronawirusa też należy pamiętać, że to, że jesteśmy w sytuacji pandemii, to nie powoduje, że wszystkie inne problemy zdrowotne, że wszystkie inne choroby i problemy poszły sobie na wakacje i nie ma z nimi problemu, więc...
No właśnie, jak to wygląda w Republice Irlandii, panie Grzegorzu, właśnie? Jak to się ma do tych czasami czarnych scenariuszy, o których opowiadają pacjenci, którzy są pozbawieni ważnych zabiegów, na przykład w Polsce? Jak to wygląda w Irlandii, panie Grzegorzu?
Znaczy, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że my cały czas pracujemy. W sensie POZ-y czy GP cały czas jesteśmy otwarci. Wiadomo, że większość, przynajmniej tam, gdzie ja pracuję i myślę, że podobnie koledzy w kraju, większość poradni preferuje najpierw kontakt telefoniczny. Jeżeli będziemy w stanie Państwu pomóc przez telefon, to to zrobimy. Jeżeli stwierdzimy, że musimy pacjenta zobaczyć, żeby go zbadać, czy jeżeli uważamy, że to zbadanie zmieni naszą decyzję, bo czasami wywiad jest na tyle oczywisty, że my wiemy, że no niestety w obrębie naszego POZ-u tutaj tak naprawdę nic nie będziemy w stanie załatwić. Czasami jest potrzebna wizyta w szpitalu. Czasami też możemy załatwić sprawę przez telefon, ale to nie jest tak, że mamy drzwi zamknięte i nie da się do nas dostać. Cały czas pracujemy i jesteśmy dostępni. Wiadomo, że problem pojawia się później często w sytuacji, kiedy liczba przypadków koronawirusa rośnie, jeżeli jest zajętych więcej łóżek, jeżeli pojawią się ogniska w szpitalu i z punktu widzenia dostępności łóżek, i z punktu widzenia dostępności personelu, który, mówiąc kolokwialnie, tę łóżko obsługuje, może się pojawić problem z tymi planowymi zabiegami. Czy są obostrzenia w sensie, że trzeba mieć ujemny wymaz, zanim się pójdzie na elektywny planowy zabieg, żeby zostać w ogóle przyjętym do szpitala. Więc tak, opóźnienia się zdarzają, no ale tu niestety już wchodzimy troszkę w jakby ustawianie pacjentów w priorytetach, kto tego zabiegu brzydko mówiąc bardziej potrzebuje, kto jest bardziej chory, kto potrzebuje go teraz, kto może jeszcze trochę poczekać. Więc tak, na pewno te opóźnienia będą i tego się należy spodziewać. Ale tak jak wcześniej, jeżeli sytuacja się zmienia, jeżeli to nie jest tak, że jest to planowy zabieg i sytuacja jest stabilna, objawy są takie same, okej, możemy czekać. Jeżeli coś się zmienia, jeżeli pojawią się nowe objawy, też myślę, że warto podnieść telefon i do swojego POZ-u zadzwonić.
Grzegorz Pszkit, nasz rodak, lekarz, który pracuje jako GP na Szmaragdowej Wyspie. Rzecz bardzo ważna, ponieważ ta choroba sprawia, że osoby samotne gorzej to znoszą. Wszyscy mówią, że nie wychylać się z domów. Natomiast co pan o tym mówił? No przecież jakby nie patrzeć, słońce, ruch, świeże powietrze, no sprawia, że człowiek czuje się znacznie, znacznie lepiej. Co pan radzi, jeżeli ktoś pyta, panie Grzegorzu, ale co robić, żeby przegonić tego koronawirusa. Z drugiej strony nie jesteśmy zakażeni, no chcemy normalnie żyć, aby nie zapaść na inne choroby. To co pan odpowiada?
Co odpowiadam? Wiadomo, że w sytuacji, kiedy mamy pandemię, to nie jest normalna sytuacja. Więc tak, co do zasady, ruch jak najbardziej, świeże powietrze jak najbardziej, aktywność fizyczna, tak, razem z dobrą dietą, razem z dietą, która koncentruje się głównie na produktach roślinnych, tak, to wszystko jest dobre ogólnie do zdrowia. Tylko to nie jest normalna sytuacja, więc ja nie będę oczywiście radził Państwu robić nic, co jest jakby sprzeczne z wytycznymi, więc obecnie mamy ten dystans 5 kilometrów od własnego domu i to wynika z prostej rzeczy. Jeżeli my się nie spotykamy między sobą, jeżeli nie ma kontaktu człowiek-człowiek, to ten wirus się nie będzie rozprzestrzeniał, nie ma takiej fizycznej możliwości. I nie chcemy mieć przecież sytuacji, kiedy, tak jak już się niestety powoli zaczyna dziać w Polsce, że trzeba będzie zaraz decydować. Jeden chory, drugi chory potrzebuje tlenu, czy potrzebuje CPAP-u, czy innej nieinwazyjnej, czy inwazyjnej wentylacji, ale okazuje się, że czy ze względów tego, że nie ma kto tego obsłużyć, czy nie ma fizycznie sprzętu, czy nie ma fizycznie łóżka, trzeba wybierać, okej, to kogo teraz leczymy. Myślę, że to będzie trudna sytuacja dla wszystkich związanych. Oczywiście dla pacjentów, którzy będą cierpieć, dla personelu, który będzie musiał te trudne decyzje podejmować. I po to te restrykcje są, po to, żeby jak został zaobserwowany trend, że liczba przypadków rośnie, teraz się zwiększy zapotrzebowanie na łóżka. To jest nie tylko, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie tylko te osoby, które są chore na koronawirus, na COVID, będą potrzebowały tych łóżek, ale też wszyscy inni. Zabawy serca cały czas będą się zdarzać, wypadki będą się zdarzać, te osoby też będą potrzebować łóżek. Więc tak, bądźmy aktywni fizycznie. Wiadomo, że dla tych osób, które są faktycznie samotne, czy dla osób, które samotnie wychowują dzieci, jest ta opcja, nazwijmy to legalna, utworzenia tych bubbles, czyli takich baniek, żeby wsparcie lokalne, czy z sąsiadem, czy z rodziną w pobliżu mieć. Tylko ważne jest, żeby zostać w obrębie tej bańki. Bo pomysł polega na tym, żeby tak, jest to poniekąd zwiększenie ryzyka, ale tak naprawdę konieczne, bo jeżeli oczekujemy od kogoś, że ktoś będzie zdalnie pracował i jednocześnie zajmował się dziećmi, no to w pewnym momencie staje się to nierealistyczne. Więc jeżeli mamy te osoby, które czy są samotne, czy są starsze, potrzebują troszkę pomocy, tak, wspomagamy je, można również jako sąsiad zapukać, zajrzeć, porozmawiać z odległości na zewnątrz, pomóc komuś zrobić zakupy, proste rzeczy, to na pewno tym osobom samotnym i bardziej podatnym na infekcję pomoże.
Pan Grzegorz Pszkit, którego zapraszamy już za 2 tygodnie, no i wtedy porozmawiamy sobie o kondycji tych Polaków i Polek, które zapadły na COVID-19 pod niebem Szmaragdowej Wyspy. Dziękuję pięknie, życząc dobrego dnia i całego weekendu.